Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Analizy.
Audycja Analizy, Agata Kowalska przy mikrofonie. Z nami pan Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Łączymy się przez Skype'a i rozmawiamy o tym, co może stać się za chwilę prawem w Polsce. Otóż chodzi o poszerzenie pola dla aptekarzy, jeśli chodzi o odmowę wykonania usługi farmaceutycznej, najczęściej po prostu wydania leku. I chciałabym, żebyśmy teraz wrócili do tej sprawy, opisała Rzeczpospolita, chociaż w tonie takim alarmistycznym, nazywając sprawę klauzulą sumienia i wskazując, że może to nawet doprowadzić do tego, że aptekarze będą odmawiać wydania na przykład antykoncepcji awaryjnej albo prezerwatyw. Zacznijmy więc zatem od samego przepisu. Jak miałby brzmieć? Co konkretnie, bo rozumiem, że nie pojawiłoby się hasło klauzula sumienia. Co tam posłowie próbują wpisać?
Znaczy, ja myślę, że przede wszystkim nie ma w ogóle niczego w tym projekcie, o którym mówimy, co wskazywałoby nawet na cień klauzuli sumienia. Dlatego, że to jest projekt ustawy o zawodzie farmaceuty, zresztą wyczekiwaną przez nasze środowisko od kilkudziesięciu lat, która w szczegółowy sposób reguluje to, jak będzie funkcjonował nasz zawód. I między innymi tam zostały też przepisane przepisy, które funkcjonowały już na przykład w prawie farmaceutycznym od bardzo wielu lat. I to są tak zwane przepisy, które my traktujemy jako bezpieczniki. A więc sytuacje, kiedy farmaceuta i technik farmaceutyczny może odmówić wydania leku, jeżeli. I tych rzeczy jest bardzo dużo. Natomiast dla nas w tej chwili on się zaledwie zmienia odrobiazg, a mianowicie o to, że jest dopisane, że nie tylko w przypadku zagrożenia i zdrowia pacjenta, ale również w przypadku innych osób.
Czyli w przypadku zagrożenia życia i zdrowia innych osób niż pacjent, dla którego jest przepisany lek, czy ten, kto stoi akurat przy ladzie, tak, w aptece?
Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że w aptekach nie ma klientów. To zawsze, nawet jeśli jest to osoba zdrowa, jest to dla nas pacjent. Nazywamy go pacjentem, tak jak zresztą w przychodni, kiedy nawet jeżeli ktokolwiek płaci za wizytę, to nie jest klientem, tylko jest pacjentem. I teraz w momencie, kiedy mamy pacjenta przed sobą i on chciałby na przykład kupić lek, którego nie można podać innej osobie, wówczas farmaceuta mógłby tego odmówić. Wyobraźmy sobie na przykład sytuację mamy, która przychodzi, mówi, wie pan, zawsze pomagała mi aspiryna. Chciałabym ją podać swojej 3-letniej córeczce, bo skoro na mnie działa świetnie, to i jej pomoże. W tym momencie farmaceuta korzysta z takiego przepisu i mówi, odmawiam wydania pani leku. Mm-hmm. Nie dlatego, że kieruje się sumieniem, tylko dlatego, że aspiryny nie wolno podawać małym dzieciom.
Bo kieruje się wiedzą.
Kieruje się swoją wiedzą. Jeżeli mamy na przykład panią z domu dziecka, tak? Przepraszam, no, która kupuje dla dzieci tych maluchów, które tam są. Ona nie jest przygotowana do tego zawodowo, jeżeli chodzi o stronę medyczną i chciałaby kupić syrop, który jej pomaga, z kodeinu na przykład. I farmaceuta również mówi, odmawiam, bo to może zaszkodzić zdrowiu innych osób.
Chciałabym dobrze to zrozumieć, ponieważ my o tym artykule Rzeczpospolitej i o tym przepisie dyskutowaliśmy między innymi bardzo gorąco z panem redaktorem Patrykiem Słowikiem z Dziennika Gazety Prawnej w internecie, nie na antenie TOK FM. I ja wtedy sugerowałam, próbując jakoś pojąć tą rzeczywistość apteczną, dlaczego nie wystarczyłoby prawo aptekarza, które już i tak istnieje, do informowania, czyli do tłumaczenia na przykład takiemu rodzicowi, że ta aspiryna dziecku zagrozi, a nie pomoże, dzięki czemu po pierwsze rodzic dostanie wiedzę, pakiet wiedzy, a po drugie nie będzie tutaj ryzyka, że farmaceuta po prostu odmówi, a w efekcie rodzic uda się do innej apteki, nie powie dla kogo jest ta aspiryna i kupi to, poda dziecku, nie mając pojęcia, że mu tym samym szkodzi. Więc dlaczego nie wystarczyłoby miękkie traktowanie tej odpowiedzialności, jaką zawód farmaceuty za sobą nosi, poprzez informowanie, edukowanie, a nie odmowę?
Oczywiście edukowanie to jest bardzo dobra metoda, jestem jej gorącym zwolennikiem, natomiast czasami to nie wystarcza. Czasami, kiedy my widzimy, że ktoś świadomie próbuje dostać leki, on doskonale wie, do czego ten luk służy, a nie będzie służył celom medycznym absolutnie, jak chociażby w przypadku pozyskiwania do preparatów związanych z pseudoefedryną, no to wtedy tłumaczenie takiemu komuś, kto próbuje zdobyć leki w dużym cudzysłowie na Katar, nie ma absolutnie żadnego znaczenia.
Dlatego macie ten przepis już zagwarantowany.
Dlatego mamy ten przepis, który mówi już nie wydający.
Tak, to już istnieje. Natomiast mnie chodzi o ten dodatkowy przepis, który ma jeszcze bronić przed zagrożeniem życia i zdrowia innych osób. I czy Rzeczpospolita nadinterpretowuje, mówiąc o tym, że aptekarze będą mogli korzystać z tego przepisu i odmawiać antykoncepcji awaryjnej?
No nie, przede wszystkim dlatego, że nie można tego, jeszcze raz podkreślę, nazwać klauzulą sumienia i wystarczy odnieść się do przepisów dotyczących klauzuli sumienia działających od 23 lat u lekarzy, czy działających od kilku lat u pielęgniarek i położnych, i to jest bardzo rozbudowany przepis, bo on mówi wprost, odnosi się do kwestii wydawania czy wykonania pewnej usługi w oparciu o własne sumienie. Czyli krótko mówiąc, mówimy o przekonaniach czy religijnych, czy światopoglądowych. W sytuacji, kiedy mówimy o zawodzie farmaceuty, nie pojawia się to słowo sumienie, pojawia się natomiast zagrożenie zdrowia.
Ja wiem, ale ja nie pytam, jasne, że tak. No więc dlatego pytam, czy w takim razie...
To są dwie różne rzeczy.
Tak, czy to oznacza, chciałam, żeby to jakoś jasno padło, w kontrze też być może do tego, co napisała Rzeczpospolita, że na podstawie przepisu, który aptekarzowi pozwala odmówić wydania leku ze względu na zagrożenie życia i zdrowia innych osób, aptekarze nie będą mogli odmawiać wydawania antykoncepcji awaryjnej.
Nie, to absolutnie nie jest przepis, który daje podstawy do odmawiania. Oczywiście może się zdarzyć sytuacja, że ktoś odmówi na przykład wydania antykoncepcji, na przykład leków antykoncepcyjnych pacjentce, ale nie dlatego, że będzie się kierował na przykład sumieniem, tylko dlatego, że w przypadku, gdyby pacjentka je otrzymała, może być zagrożone jej zdrowie lub życie.
Ale przecież antykoncepcja hormonalnych... No tak, ale to jest na receptę. To dlaczego aptekarz miałby wchodzić w buty lekarza, który przed chwilą przepisał te leki na receptę?
No ale w tej chwili niekoniecznie, bo nawet pan redaktor Janczura robił na ten temat bardzo dobry materiał, że dzisiaj za kilkadziesiąt złotych można dostać dowolną receptę, wypełniając krótką ankietę internetową, właściwie e-receptę, krótką ankietę internetową i wpłacając konkretną kwotę. I w tym momencie nie ma takiej możliwości, żeby pacjentka na przykład opowiedziała o tym, że ma problemy z krzepliwością, albo że jest matką karmiącą, albo że choruje na nowotwór.
A w aptece jest ta możliwość?
I tak dalej. Jest taka szansa, żeby o to zapytać. Ale, czyli krótko mówiąc,
panie
pani
prezesie,
kogoś, kto...
ja skorzystam z aptek niestety bardzo często, kupując przeróżnego rodzaju środki i nie pamiętam, żeby choćby raz ktoś mnie zapytał, czy wiem, jak je stosować, czy wiem, że łączenie pewnych środków ze sobą jest niewskazane. Więc ja nie rozumiem, dlaczego nagle w przypadku antykoncepcji awaryjnej, która jest jedną z bezpieczniejszych dostępnych na rynku, miałoby się odbywać taki wywiad w aptece.
I to jeszcze... Ale nikt nie mówi, że on się będzie odbywał. Nie, nikt nie mówi, że on się będzie odbywał. My mówimy o sytuacji takiej. Zresztą po to też jest ustawa o zawodzie
farmaceuty. No nie, bo wspomniał pan o tym, że można kupić taką receptę. W związku z tym nie było tam, gdy jest ta recepta zakupiona, jak pan to mówi, to wtedy nie było tego wywiadu. Więc dlaczego on miałby się odbyć w aptece? I dlaczego akurat wtedy nagle aptekarz miałby reagować?
Na przykład dlatego, że taka pacjentka równocześnie zaczyna reagować, realizować inne recepty. I one stoją ze sobą w sprzeczności. Czyli krótko mówiąc, na przykład widzimy bardzo duże kłopoty z krzepliwością, czyli pacjentka bierze silne leki albo jest, nie wiem, świeżo po udarze i tak dalej, ale te receptę na antykoncepcyjną terapię zdobyła sobie właśnie chociażby przez internet. I wtedy my, patrząc na leki, które leżą przed nami, widzimy pewien konflikt. Mhm. Mamy wtedy prawo o to zapytać. Natomiast bardzo dobrze, że zwróciła pani uwagę na kwestię tych pytań czy odpowiedzi w aptece. Oczywiście w tej chwili miałoby to przybrać zupełnie inny charakter tak zwanej opieki farmaceutycznej, ale to jest świetny moment, żeby właśnie pacjentom powiedzieć, że po to są farmaceuci, żeby ich pytać. Że nie tylko są od tego, żeby ten lek sprzedać, żeby go wydać, ale również są to ludzie,
ja
których można zapytać.
Powiem, że akurat nie wyobrażam sobie, że będę opowiadać o swoich reprodukcyjnych przygodach w aptece, kiedy za mną stoi pięć innych osób i się skrzętnie przysłuchuje. To nie są warunki do tego typu wywiadu.
Nie, dlatego w tej chwili mają być stworzone specjalne takie warunki w aptekach, żeby można było na ten temat porozmawiać. Natomiast trzeba się też liczyć z tym, że farmaceuta może zadać dodatkowe pytanie dotyczące recepty. My mamy dzisiaj na przykład taką sytuację, że kilka lat temu lekarz, kiedy wydawał zwiększoną dawkę na przykład leku psychotropowego czy narkotyku, zaznaczał wykrzyknik, że robi to świadomie. Czyli świadomie przekraczam dawkę, wiem, co się dzieje, tego oczekuję, żebyście wydali większy czy mocniejszy lek. W tej chwili tego nie ma. I teraz, jeżeli trafia do nas człowiek z receptą, my do końca, widząc przesunięty jeden przecinek, nie wiemy, czy jest to pomyłka lekarza, czy jego świadome działanie. Wtedy mamy prawo o pewne rzeczy dopytać.
Ale dopytywanie jest dla mnie jasne. Ja w ogóle nie jestem przeciwna rozmowom, chociaż też oczywiście jest zawsze pytanie, czy pacjent, pacjentka ma ochotę odpowiadać na tak często intymne pytania w aptece, która nie zapewnia prywatności. Natomiast jeszcze wracając do tej kwestii przepisu. Czy jednym z rozwiązań nie byłoby to, gdyby wreszcie, bo się nie możemy doczekać, Naczelna Rada Aptekarska, albo w ogóle po prostu izby aptekarskie, nie zajęły się upowszechnianiem wiedzy wśród farmaceutów na temat tego, kiedy im wolno, a kiedy nie wolno dyskutować z pacjentkami na temat antykoncepcji awaryjnej. Bo przykładów pacjentek, którym odmawia się sprzedaży takich środków, albo wręcz bezczelnie mówi, że ich nie ma w aptece i nie będzie i nie zostaną zamówione, mamy mnóstwo. Kobiety bez przerwy o tym opowiadają. Ewidentnie jest problem. A aptekarz to nie jest zawód jak każdy inny, to jest zawód zaufania publicznego. Więc może skoro państwo chcą tak bardzo zabezpieczyć pacjentów przed używaniem leków niekorzystnych dla nich, to może równie dobrze mogliby zabezpieczyć ich przed aptekarzami nadużywającymi swoich uprawnień.
No tak, ale też proszę pamiętać, że bardzo często problem z dostępem do chociażby takiej antykoncepcji awaryjnej, on nie wynika z klauzuli sumienia, tylko on wynika z tego, że jeżeli ktoś na przykład trafia po takie leki w niewielkim ośrodku czy w małej aptece, to ich po prostu faktycznie nie ma. Dlatego, że to nie są leki, które rotują, nie trzyma się ich na stanie na wszelki wypadek. Przede wszystkim dlatego, że są to też leki, przede wszystkim dlatego, że są to często leki drogie i jeżeli nie zostaną sprzedane, to później trafiają do utylizacji. Czyli krótko mówiąc, jeżeli na przykład pacjentki korzystają z takich środków, to wiadomo, że dużo łatwiej jest je zakupić w aptekach, na przykład wokół gabinetu ginekologicznego, bo tam są popularniejsze. Jeżeli dzisiaj przyjdziemy i zapytamy nie o antykoncepcję awaryjną, ale na przykład o lek psychotropowy, który nie jest popularny, też możemy go nie dostać. Jeżeli byśmy trzymali się tej retoryki,
tak, tylko
to
wie
wielu,
pan, jaka jest
bardzo
różnica.
Wielu aptekach nie dostanie
Jasne.
Pani leków narkotycznych.
Tak? Ja rozumiem, tylko że to wyraźnie, to jest bardzo niepokojące, co pan mówił, bo mówimy o antykoncepcji awaryjnej, czyli jednej z niewielu, właściwie jest to jeden środek dostępny w Polsce w tym momencie, który pozwala kobietom nie zajść w ciążę niechcianą. I jeśli pan mówi o tym, że apteki po prostu nie kupują tego leku, bo to się nie opłaca finansowo, no to
nie ma na niego zapotrzebowania w niektórych miejscach. Kompletnie nie ma zapotrzebowania na niego w niektórych miejscach. Ja muszę pani powiedzieć, że znam aptekę, w której być może raz ktoś o to zapytał w ciągu ostatnich 10 lat. Więc gdybyśmy trzymali się tego, to że musi być ten lek, to jest jeszcze moim zdaniem bardzo wiele leków, co najmniej równie ważnych, które też powinny być na stanie.
Które trzeba zażyć w ciągu 72 godzin?
Nie można mieć wszystkiego, nie jest to możliwe. Mhm. W związku z czym bardzo często pada taka propozycja, to ja zamówię na jutro. Ale jeżeli w tym momencie pacjentka jest poddenerwowana na przykład, czy się niepokoi, wtedy ona nie chce czekać następnego dnia, tylko po prostu jedzie do innej miejscowości. I też nie.
No bo ma
nie
72 godziny.
No tak, ale też nie dramatyzujmy, że my ciągle mówimy o maleńkich wioskach odciętych od świata, gdzie pacjentka stoi po pas w śniegu i w tej jednej aptece czegoś tam nie ma. Umówmy się, że w Europie do apteki 60% ludzi dociera w czasie poniżej 5 minut. Polska ma jeszcze więcej aptek,
statystyka,
a więc dotarcie do dowolnej liczby nie jest jakimś dramatycznym problemem.
Statystyka to zawsze jest obosieczny miecz, więc już po niego nie sięgajmy. No dobrze, zobaczymy, co posłowie zrobią z tym przepisem i czy rzeczywiście też uznają, że taki przepis jest potrzebny. I jak on będzie później wykorzystywany przez farmaceutów, to będziemy na pewno śledzić. A z nami był Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Łączyliśmy się przez Skype'a. Czas na informacje, a za chwilę w studiu Michał Janczura i porozmawiamy o tym, czy rzeczywiście, jak mówił przed chwilą pan prezes, nie ma problemu z dostępnością leków, więc mamy wszyscy nie panikować.
Analizy.